chciałbym, abyśmy otworzyli, jeśli mamy Biblię w komórce lub gdziekolwiek indziej, na liście do Filipian. I zajmiemy się tym listem przez kilka kolejnych tygodni, mam nadzieję, chyba że Duch Święty to pokrzyżuje, bo On też to potrafi. I chciałbym, żebyśmy zajęli się analizą tego listu kawałek po kawałku. Dlaczego? Najpierw parę słów na temat listów. Listy zostały przekazane kościołom, które zostały założone. W większości przypadków owe listy były pisane przez apostoła Pawła do kościołów, które założył i w których nie zdążył do końca przekazać wszelkich instrukcji, albo co do których uznał, że rzeczą właściwą będzie przypomnieć im takie podstawowe zasady funkcjonowania. To, co dzisiaj widzimy, to rzeczywistość, w której bardzo często wielu wierzących ludzi zaczyna sobie dowolnie wybierać koncepcję tego, jak dane rzeczy powinny wyglądać, czy to w życiu chrześcijańskim, czy w funkcjonowaniu Kościoła, i stąd rodzi się pewne zamieszanie, dlatego że mimo że dziś mamy taki dostęp do Biblii jak nigdy wcześniej, to jednak bardzo często w tych rodzących się koncepcjach Biblia w ogóle nie jest uwzględniana, albo jeśli jest uwzględniana, to w taki sposób, żeby znaleźć tylko jakiś werset, który popiera moje już wcześniej przyjęte założenia. I nie polega to bynajmniej na szukaniu wzorców, ale jeżeli zastanowimy się nad tym, czy Biblia instruuje, w jaki sposób powinien wyglądać Kościół i w jaki sposób powinno wyglądać życie chrześcijańskie, to przede wszystkim znajdujemy to w listach, szczególnie mocno w listach apostoła Pawła. I dlatego, jeśli chcemy spełniać Bożą wolę, musimy też poznawać to Słowo i stosować je w życiu. Chrześcijaństwo według własnych wyobrażeń może sprowadzić się do aktywności, w której całkowicie rozminiemy się z Bogiem, a jednocześnie będziemy tak bardzo zajęci tą aktywnością, że nie będziemy mieli czasu nawet na zreformowanie swego myślenia, więc wszystko w życiu wierzących ludzi powinno zaczynać się od Bożego Słowa i powinno być oparte o Boże Słowo, i bez karmienia się tym Słowem, bez analizowania go, bez życia tym Słowem, bez wprowadzania go w czyn, nie możemy myśleć o prawdziwym życiu chrześcijańskim. Ludzie, którzy nie znają Biblii, myślą, że w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem. Nie, to w humanizmie chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem, i to jeszcze w wielu różnych wersjach, bo na przykład w humanizmie, który był faszyzmem, bo to też jest odmiana humanizmu, dobrym człowiekiem był ten, kto był bezwzględnie oddany dobru własnego narodu i tylko jemu wyłącznie. Humanizm miał wiele różnych objawów, takich jak komunizm czy faszyzm, to są różne twarze humanizmu, i tam zawsze chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem. W chrześcijaństwie chodzi o coś zupełnie innego. Nie chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem, nie chodzi też na pewno o to, żeby być złym człowiekiem, ale chodzi o to, by być posłusznym Bogu człowiekiem, a to jest wielka różnica. Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, to wielokrotnie znajdziemy się w sytuacjach, w których będzie to nas narażało na różnego rodzaju oskarżenia, podejrzenia, na różnego rodzaju nieprzyjemności ze strony ludzi. I apostoł Jan w swojej Ewangelii, którą spisał, załączył słowa Jezusa, który powiedział, że nadejdą czasy, kiedy ci, którzy was będą mordować, będą mówili, że robią przysługę Bogu. Kilkaset lat później, no trochę więcej jak kilkaset lat później, kiedy ludzie byli mordowani przez świętą inkwizycję, która mówiła, że czyni to w imię Boga i dla chwały Boga, zobaczyli, czym jest realizacja owych słów. Wielu z tych morderców uważało, że w ten sposób służy Bogu. I problem tkwi w tym, że jeżeli chcemy być naprawdę posłuszni Bogu, to naprawdę musimy przyłożyć wielką wagę, by dowiedzieć się, jak Bóg widzi nasze życie, jak widzi życie chrześcijańskie, jak widzi życie Kościoła. I w tym celu najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to analizowanie instrukcji, która została nam przekazana. Powiem tu jeszcze taką rzecz, może nie wszyscy słyszeli, jak ktoś słyszał, to niech udaje, że nie. Ale swego czasu przeprowadzono eksperyment i dano instrukcję obsługi dla mężczyzn i dla kobiet i tam była cała lista poleceń do wykonania. Więc w jaki sposób zastosowali się do tego? Facet wziął tą instrukcję obsługi bardzo niechętnie. Wiecie, faceci nie czytają instrukcji obsługi, oni najpierw sprawdzają, jak coś działa i później, jak się zepsuje, to czytają. Więc tak wygląda stosowanie instrukcji obsługi przez facetów. Ale kobiety zwykle, jak już do czegoś podchodzą, to czytają tą instrukcję obsługi i próbują ją zrozumieć. Nikt tak naprawdę nie wie dlaczego. Ale więc zrobiono taki eksperyment, więc faceci czytali tą instrukcję i wykonywali punkt po punkcie każdą rzecz. Tu masz zrobić to, masz zrobić tamto. I w sali obok były kobiety, które czytały tą instrukcję i na końcu tej instrukcji był ostatni punkt: pomiń wszystkie poprzednie zadania. Więc one najpierw przeczytały i jak przeczytały, to były już po wszystkim, podczas kiedy faceci byli przy realizowaniu drugiego, trzeciego zadania. Wiecie, to był eksperyment, który mówił coś na temat percepcji, na temat tego, w jaki sposób podchodzimy do tego, co jest nam przekazywane. Bardzo często dzieje się tak, że ludzie wracają do słowa w momencie, kiedy widzą, że popełnili jakąś awarię i zaczynają zadawać sobie pytanie, co jest nie tak, i szukają odpowiedzi w słowie. To jest dobrze, jeśli człowiek ma poczucie, że w jakiś sposób zawodzi i chce odkryć to w Piśmie Świętym, czy Bóg nie ma dla niego jakichś instrukcji, których nie uwzględnił, których nie rozumiał. Ale myślę, że w tej kwestii o wiele lepszą postawą jest zapoznawanie się z instrukcją tak, jak to tylko jest możliwe, tak skrupulatnie. Wiecie, wiele lat temu pamiętam, jak rozmawiałem z pewnym człowiekiem i on powiedział, i zobaczyłem jego zakurzoną Biblię, człowiek się deklarował jako wierzący i oczywiście osądzał wszystkich dookoła i wszyscy nie dorównywali mu do pięt. Najczęściej, im mniej człowiek wie, tym bardziej jest przekonany, że to, co wie, to jest już pełnia wiedzy. Więc kiedy zobaczyłem jego zakurzoną Biblię, zapytałem, czy on ją czyta. Powiedział, że nie. Ja mówię, a dlaczego? No, wiesz, żeby to czytać, to trzeba robić ze zrozumieniem. Ja nie jestem taki bezmyślny i głupi jak ty, żeby czytać tak w kółko i nie rozumiejąc, co czytam. Mówię mu, wiesz co, może nie jestem intelektualną gwiazdą, ale na mój rozum, to jeśli będę ją czytał, to mam większe szanse zrozumienia jej niż ty bez czytania. Trochę go to dotknęło, ale myślę, że to jest ważne, żebyśmy poznawali słowo na wszelkie możliwe sposoby. Kiedyś, wiele lat temu, z pewnością grubo ponad 20 lat, mój ojciec spojrzał na mnie i powiedział: synu, ciebie w tej szkole to nawet czytać nie nauczyli. Piąty rok tą samą książkę czytasz. Wiecie, Biblia nie jest księgą do przeczytania, ale jest księgą do czytania i stosowania. Dlatego jeśli ktoś naprawdę złapał, o co chodzi w Biblii, to będzie czytał ją do końca życia. Do końca życia będzie z niej czerpał i do końca życia będzie przez nią zaskakiwany. Ktoś, kto myśli, że może przeczytać Pismo Święte i później z dumą powie: Biblia? Czytałem. to tak naprawdę ktoś, kto zupełnie nawet nie zorientował się, do czego ta Biblia służy. To tak samo jakby powiedział tort, widziałem. Wiecie, to nie do patrzenia jest. Nie chodzi o to, żeby odhaczyć w sobie w zasługach. Widziałem, zaliczone. Wiem, jak to wygląda. I tak też jest ze słowem, tak też jest z listem do Filipian, który dzisiaj dotkniemy. Zwyczajem pierwszych chrześcijan było to, że kiedy Paweł tudzież inni apostołowie pisali listy do określonych zborów lub osób, to owe listy były przepisywane i najczęściej trafiały do kościołów, które miały relacje z danym kościołem. Później stamtąd trafiały do kolejnych i do kolejnych i do kolejnych. Kiedy Atanazy, człowiek, który tak w rzeczywistości czuwał nad złożeniem kanonu Nowego Testamentu, miał to zrobić, to kierował się kilkoma wyznacznikami, pośród nich był również taki wyznacznik, że do kanonu Nowego Testamentu mogą trafić tylko te pisma, które są powszechnie znane i powszechnie czytane w kościołach. I do jednych z najbardziej powszechnie czytanych listów w kościołach należał list do Filipian, który nie trafił tylko do tamtego regionu, ale który rozprzestrzenił się po całym ówczesnym Imperium Rzymskim i dalej z powodu różnego rodzaju odpisów. Więc Bóg tak to zaplanował, aby listy pisane do szczególnych osób czy pisane do szczególnych kościołów były też listami, które będą ponadczasową instrukcją dla kościoła. I Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Więc mimo, że wszystko to dotyczy jakiejś rzeczywistości związanej z jakimiś miastami, z jakimiś kościołami, które być może już dzisiaj nie istnieją, szczerze mówiąc w większości, te wspólnoty, do których były pisane listy, nie istnieją, często nawet nie istnieją te miasta, ale treść, która jest zawarta w tych listach, jest ponadczasowa i jest wyznacznikiem dla tego, w jaki sposób Bóg widzi Kościół i widzi nas. Więc przejdźmy już do tekstu. List do Filipian, pierwszego rozdziału i pierwsze słowa. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i diakonami, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Więc mamy tutaj tekst wstępny, w którym Paweł mówi o tym, że pisze razem z Tymoteuszem. Biblia mówi o tym, że kiedy Jezus wysyłał apostołów, to wysyłał po dwóch. Wiecie, ktoś był w parze z Judaszem wtedy, kiedy Jezus wysyłał apostołów. Ciekawe kto, być może Tomasz miał w każdym razie później jakieś wyraźne problemy z wiarą. Ale to, co działo się później, to w okresie, kiedy Kościół się rozwijał, to też rzeczą typową dla funkcjonowania Kościoła było działanie zespołowe. Paweł, który nawrócił się już długo po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, został powołany do służby apostolskiej i współdziałał razem z Barnabą. Z Barnabą, który w trakcie swojego życia oglądał działanie Jezusa, oglądał apostołów, pewnie wielokrotnie był na różnych spotkaniach, które Jezus prowadził. Nie należał do 12, ale należał do dużego grona ludzi, którzy razem za Jezusem chodzili. Biblia mówi, że Jezus spośród swoich uczniów wybrał 12, więc określenie uczniowie było znacznie szersze. To był niezły tłum ludzi, który chodził za Jezusem, ale Jezus spośród swoich uczniów wybrał 12 i nazwał ich apostołami. I w tym tłumie pośród uczniów był również wielokrotnie Barnaba. Barnaba z Pawłem utworzyli niezwykły zespół, który dokonał bardzo spektakularnej inwazji chrześcijaństwa. Ale jakiś czas później, przy już mającym swoje lata apostole Pawle, pojawił się młody człowiek Tymoteusz. Tymoteusz, który również został powołany do służby apostolskiej, dwa z listów Pawła zostały skierowane do Tymoteusza i mamy też je w Nowym Testamencie. Ale tutaj apostoł Paweł znajduje się w więzieniu. Jest uwięziony i pomimo tego uwięzienia Tymoteusz przez cały czas trwa obok niego i pozostaje z nim i prawdopodobnie to Tymoteusz pisze, a Paweł dyktuje ten list. I w trakcie tego Paweł powołuje się też na autorytet Kościoła, mówi, że jestem tutaj z biskupami, w innych przekładach możemy powiedzieć ze starszymi, w każdym razie chodzi o osoby odpowiedzialne za Kościół i z diakonami, czyli ze sługami Kościoła. Słowo diakon to nie jest jakieś mistyczne określenie, ale diakon mniej więcej znaczy tyle, co ktoś, kto ma swój obszar, w którym służy. I Biblia pokazuje, że diakonatem siedmiu powołanych w pierwszym kościele było dbanie o to, aby starsze i niedołężne osoby były zaopiekowane pod kątem wyżywienia. I tak było w Jerozolimie. Pierwszy kościół w Jerozolimie miał siedmiu diakonów, którzy dbali o to, by dotrzeć z wyżywieniem do osób starszych i niedołężnych. Więc kościół w ten sposób zajmował się ludźmi, choć podejrzewam, że diakonami mogli być nazywani również ci, którzy zajmowali się innymi sferami. Najprawdopodobniej nie obejmowało to tylko zaangażowania w kwestie socjalne. Być może były jakieś diakonaty związane z muzyką czy innymi rzeczami, trudno jest nam to ustalić. Te najpowszechniej znane formy diakonatu to były działania związane z opieką socjalną nad ludźmi. Tak na przykład Paweł pisze do Tymoteusza, że nie wciągaj na listę wdów nikogo pochopnie, co znaczy, że Kościół zapewniał opiekę wdową. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale wtedy jeszcze nie istniała instytucja ZUS-u ani tym podobne, więc często jeśli ktoś pozostawał sam, jeśli jakaś kobieta bezdzietna zostawała wdową, to bardzo często była skazana na to, by zostać w swej starości żebraczką, nie mogącą poradzić sobie. I Kościół dbał o to, aby wierzący ludzie nie stawali przed takimi sytuacjami. Miał już w pierwszych wiekach rozwiniętą opiekę socjalną. I powiem jeszcze taką ciekawą rzecz a propos diakonatu. W jednym z listów jest mowa, że jeśli ktoś dobrze swoją służbę pełni, ten dostanie możliwość wypowiadania się w kwestiach wiary. To jest ciekawe, bo my żyjąc w rzeczywistości demokratycznej, myślimy, że każdy człowiek, który choć trochę poczytał Biblię, ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek stawać się nauczycielem dla innych i uczyć wszystkiego innych, jak co rozumie. Podczas gdy Biblia mówi inaczej. Biblia mówi, niech nie każdy z was, niech niewielu z was stara się być nauczycielami, gdyż tym większą karę poniesiemy, gdyż wszyscy poważne błędy popełniamy. Więc Biblia nie pokazuje, że każdy wierzący człowiek powinien stawać się od razu nauczycielem. Każdy wierzący człowiek powinien nauczyć się dzielić przesłaniem o zbawieniu w Chrystusie z innymi ludźmi. I to jest ważna rzecz. Każdy wierzący człowiek powinien umieć powiedzieć świadectwo swojego nawrócenia czy świadectwo Bożego działania w swoim życiu innym. Ale nie każdy człowiek powinien uważać, że skoro jest wierzący, to on będzie innych wierzących instruował we wszystkich innych sprawach, dlatego że z urzędem diakona było związane coś, co możemy odczytać jako pewien przywilej, że jeśli ktoś służył wiernie i okazał się sprawdzony, to dostanie prawo do wypowiadania się w sprawach wiary. To jest ciekawe. Dzisiaj myślę o tym, że ktoś musiałby zostać w jakikolwiek sposób sprawdzony, jest raczej taką myślą nieprzyjemną, prawda? Ale to jest Nowy Testament, to jest Biblia. I w Biblii jest napisane, jeśli będziesz służył, jeśli okażesz się wierny, jeśli okaże się, że to, co robisz, przynosi dobry owoc, to też będzie czas na to, aby zacząć wypowiadać się i instruować innych. Ale najpierw mamy coś do zrobienia, coś, z czego wyniknie dobry owoc, zanim będziemy mieli coś do powiedzenia. My, Polacy, mamy tak, że jesteśmy gotowi wszystko atakować, wszystko krytykować, na wszystkie tematy się wypowiadać, o wszystko się pokłócić, podczas kiedy porządek w funkcjonowaniu Kościoła wyglądał inaczej. Biblia mówi, ci, którzy dali dobry przykład swoim służeniem innym, ci mają przywilej, by zacząć coś mówić. To jest ciekawe. Ale w zasadzie nie wynika to bezpośrednio z tekstu, który analizujemy. Mówię tylko o szerszym spojrzeniu na to, czym był diakonat w Nowym Testamencie. W trzecim wersecie pierwszego rozdziału mamy takie słowa. Chociaż może jeszcze drugi werset przez chwilę. Tutaj Paweł pisze, Paweł razem z Tymoteuszem pisze, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój. To jest stwierdzenie, które dosyć często pojawia się w Nowym Testamencie. Problem tkwi w tym, że człowiek jest istotą pełną obaw, nawet wtedy, kiedy nie zdajemy sobie z tego w pełni sprawy. Czasami rozpoznaję, że ktoś ma osobowość bardzo mocno naznaczoną strachem. I czasami, kiedy rozmawiam z takimi osobami, zauważając ten problem, te osoby mówią, co ty, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio się bałem. Ja mówię, to nie na tym polega. Nie chodzi tutaj o uczucie strachu. Nie mówię, że cię ktoś przed chwilą wystraszył i twoje ciało zostało zalane strzałem adrenaliny, które spowodowało, że masz jakąś reakcję lękową. Strach jest czymś o wiele głębszym. Strach jest wewnętrznym hamulcem, który pokazuje nam, że czegoś nie możemy, na coś nie zasługujemy, czegoś nie powinniśmy się podejmować. Strach jest strażnikiem, który zakreśla krąg, w którym możesz funkcjonować i podpowiada ci, nie idź dalej. Czy mamy takie rzeczy w środku? Niektórzy ludzie są bardzo mocno zaciśnięci w takiej obręczy strachu i daje im ona niewielkie pole manewru. Ludzie mają wiele różnych lęków i jednym z lęków w naszym życiu jest to, że po prostu na pewne rzeczy nie zasługujemy. Jest to, że my, szukający też Boga i wierzący ludzie również taki lęk posiadają, my szukający Boga nie zasługujemy tak naprawdę na Jego przychylność, na Jego działanie w naszym życiu. Często myślimy sobie, że największym darem dla nas będzie to, jeśli Bóg patrząc na nas akurat będzie robił to w momencie, gdy będziemy za filarem. Wiele osób chciałoby zostać niezauważonymi przez Boga, bo się boi, że jeśli Bóg tak naprawdę zawiesi na nas wzrok przez chwilę, to zobaczy, jacy paskudni jesteśmy w środku. Ale apostoł Paweł, odnosząc się do tego lęku, mówi, łaska wam. Bóg jest wobec was łaskawy. Co to znaczy? Nie zasługujesz może na coś dobrego, albo inaczej, może zasługujesz na karę, ale łaska powoduje to, że jest ci odpuszczone. Łaska powoduje to, że Bóg patrzy na ciebie w sposób, który jest nieadekwatny do tego, co myślisz o sobie, czy do rzeczy, które się w Twoim życiu wydarzyły. Łaska sprawia, że między Bogiem a Tobą nie ma napięcia, nie musi być obawy, że Bóg Ciebie ukaże, porazi, zrobi nie wiadomo co, dlatego że łaska przynosi wolność, łaska to odsuwa. W najróżniejszych instytucjach sądowych przez wieki było stosowane prawo łaski. Prawo łaski było stosowane wobec winnych, a nie wobec niewinnych. No chociaż w Polsce to trochę pogrzebano przy tym, ale także człowiek może nawet nie być skazany, a może już być ułaskawiony. To jest w ogóle wyższa wersja łaski, także takiej łaski nawet Bóg nie znał. Ale w Polsce wynajduje się najróżniejsze ciekawe rzeczy. Jednak to, co, to do czego to, odnosiło się prawo łaski, to odnosiło się ono do ludzi, którzy byli winni. Byłeś winny, miał zostać wydany wyrok, zasługiwałeś na to, ale władca ogłasza łaskę. W wielu różnych sytuacjach w historii, nawet w historii niektórych reżimów, miały miejsce amnestie, gdzie osoby winne, osoby odsiadujące prawomocne wyroki, były ułaskawiane i wypuszczane. Przychodziło prawo łaski. Zasługiwałeś na to, żeby dłużej siedzieć, zasługiwałeś na jakiś straszny wyrok, ale była ogłaszana łaska i wszystko to było anulowane. Więc kiedy apostoł Paweł pisze, łaska wam i pokój od Boga, on reprezentujący Boga, on wypowiadający się w imieniu Jezusa, mówi do wierzących ludzi, Bóg darzy was łaską, więc jeśli chcecie się do Niego zbliżyć, to wyjdźcie poza obrąb waszych lęków, odłóżcie te lęki. Jeśli Bóg was usprawiedliwia, to nie bądźcie bluźniercami, którzy będą bardziej wierzyć w swoje własne słabości, w swoje własne lęki niż w Jego łaskę. Człowiek musi w którymś momencie dokonać wyboru, co będzie siłą prowadzącą jego życie. Czy my sami, bo jeśli tak, to jesteśmy bardzo ograniczeni, bardzo ułomni i łatwo popełniamy błędy. Więc możemy też sobie to w dosyć prosty sposób wyobrazić, że mając popsutą nawigację nie trafimy do celu. Albo Bóg, który nas ułaskawia, Bóg, który w miejsce strachu wprowadza do naszego życia pokój. I przy tych pozdrowieniach apostoł Paweł robi coś, co nie jest tylko jakimś elementem grzecznościowym, ale robi coś, co jest kwestią zupełnie fundamentalną, byśmy mogli przyjąć to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Bo jeżeli nie spojrzymy na siebie jako na ludzi, których Bóg wzywa poprzez swoją łaskę do pokoju, jeśli nie spojrzymy na siebie jako na ludzi, z których życia Bóg chce wyrzucić wszelki strach i chce, abyśmy chodzili w poczuciu Jego łaski, to wiecie, co jest najfajniejsze w Bożej łasce? To, że to była Jego decyzja. W Polsce naprawdę jest bardzo dużo dziwnych wynalazków. Także, jak wspomniałem, człowiek może być ułaskawiony, nie będąc uznany za winnego, ale jest jeszcze dziwniejszy wynalazek, podejrzewam, że wywodzący się gdzieś ze średniowiecza i z pewnością z kręgów katolickich, jak ktoś stwierdził, na Bożą łaskę trzeba sobie zasłużyć. Wiecie, jak to brzmi? Łaska polega na tym, że jest łaską w momencie, kiedy na nią nie zasługujemy. Jeśli na coś zapracowujesz i zasługujesz, apostoł Paweł wyjaśnił to w liście do Rzymian, że jeśli na coś zasługujesz i zapracowujesz, to jest to zapłata za twój wysiłek. Ale łaska może się objawić tylko w życiu ludzi, którzy na nią nie zasługują. Bo gdyby na nią zasługiwali, to łaska już by nie była łaską. Więc jest to bardzo proste i logiczne podejście i myślę, że Nowy Testament szczególnie w listach tak dużo mówi o łasce, aby podkreślić to, że to winni ludzie, to ludzie, którzy zasługiwali na coś zupełnie innego, zostali przez Boga wybrani i oddzieleni, by być obdarzeni łaską i by być tymi, którzy dzięki oddaniu się Chrystusowi będą mogli żyć w społeczności z Bogiem. Więc Bóg przez swoją łaskę oddzielił dla siebie ludzi spośród najróżniejszych narodów. W tych pierwszych dwóch wersetach jest też coś, co można nazwać adresem, adresatami tego listu. Jest tu napisane do wszystkich świętych w Chrystusie, Jezusie, którzy są w Filipii. Jest to coś, co powtarza się w wielu listach i mamy też pewien problem z wyobrażeniem tego, bo średniowieczna kultura ukształtowała wyobrażenie o tym, że święty to jest ktoś, kto jest doskonały, bezgrzeszny, absolutnie nie ma w jego życiu żadnych braków. I trochę by to się kłóciło z tym, że takim ludziom jest potrzebna łaska i że tylko dzięki łasce mogą przystąpić do Boga. W rzeczywistości słowo święty to najprostsze tłumaczenie tego słowa, to na pewno nie jest doskonały, to na pewno nie jest bezgrzeszne, ale najprostsze tłumaczenie tego słowa to jest oddzielone. I wyobraźmy sobie, że mamy 50 ludzi różnych i w którymś momencie ktoś wchodzi i mówi: oddzielam 10 osób spośród tych 50. I tych 10 osób jest, powiedzmy, w innym pomieszczeniu w tym momencie. I w imię języka, w starogreckim, można było powiedzieć, że oni zostali uświęceni, że oni zostali oddzieleni. Bóg oddzielił dla siebie ludzi i kiedy Bóg oddzielił dla siebie ludzi, to nie zrobił tego w taki sposób, że oddzieleni dla Niego zostali, że oddzielona dla Niego została jakaś elita intelektualna, czy elita moralna, czy elita duchowa. W Nowym Testamencie apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi: spójrzcie na siebie, kim jesteście, wy powołani. Niewielu pośród was możnego rodu, niewielu mędrców, niewielu takich. Zaczyna mówić to wszystko i na koniec mówi: Bóg upodobał sobie, aby to, co u świata niskiego, wywyższyć. Więc Bóg czyni świętymi tych, którzy zrobili to, co go interesowało najbardziej. Czyli uznali, że Jezus, który przyszedł, jest naprawdę Bożym Synem. I że Jezus w swojej ofierze naprawdę ma moc oczyścić nas ze wszystkich naszych grzechów i dać nam nowe życie w Nim. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jesteśmy oddzieleni dla Boga, czyli jesteśmy świętymi w momencie, kiedy godzimy się na to, aby być oddzielonymi od reszty ludzkości poprzez szczerą wiarę w to, że Jezus jest jedyną drogą zbawienia daną przez wszechmogącego Boga, który stworzył niebo i ziemię. Na tym polega świętość. W imię współczesnej kultury na tym polega fundamentalizm, fanatyzm, ograniczenie intelektualne i zamknięcie na świat. Czy na wiele różnych innych sposobów można to nazwać. Ale Boże Słowo się nie zmienia i myślę, że kiedyś nastąpi taki dzień, gdzie wielu ludzi myślących w sposób według ludzkiego spojrzenia w sposób bardzo otwarty będzie bardzo żałowało, że nie stali się osobami, którymi gardzili. Jezus powiedział, że jest to droga mniejszości, że jest to droga, na którą wejdzie niewielu. I my dzisiaj Jesteśmy też adresatami listu do Filipian, dlatego że jesteśmy ludźmi, którzy mają udział w tej samej świętości, w tym samym oddzieleniu. Jeśli tylko uwierzyliśmy w Chrystusa, jeśli tylko Jego uznaliśmy za naszą jedyną możliwą drogę do Boga, to jesteśmy oddzieleni, czyli w oczach Boga jesteśmy świętymi. Czy święci nie potrzebują łaski? Potrzebują. Czy to więc logicznie pokazuje, że żeby być świętym, nie potrzebujesz być doskonałym? Okej. To jest biblijna terminologia świętości. Średniowieczna czy katolicka nie powinna nas interesować w momencie, kiedy zajmujemy się Biblią. Musimy trzymać się tego, co jest w Piśmie. Trzeci werset. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Więc apostoł Paweł mówi tutaj o swoich modlitwach, dziękując za tych ludzi, których osobiście mógł przyprowadzić do Boga. I mówiąc o tym, że się cieszy z tego, że mają oni społeczność w Ewangelii. Słowo Ewangelia znaczy tyle, co radosna nowina, dobra wiadomość. W starogreckim języku, w którym został spisany Nowy Testament, to w starogreckim języku, w literaturze innej, słowo Ewangelia występowało w momencie, kiedy na przykład ktoś wracał z pola walki i ogłaszał: to my wygraliśmy. To była radosna nowina. Zwycięstwo jest po naszej stronie. I Ewangelia o Jezusie mówi o tym, że Jezus zwyciężył potępienie, że Jezus otworzył drogę do wiecznego zbawienia dla wszystkich tych, którzy Jemu wierzą, dla wszystkich tych, którzy oddają Jemu swoje życie. I kiedy Biblia mówi o społeczności w Ewangelii, to myślę, że możemy to rozumieć na kilka różnych sposobów. Pierwsza rzecz to to, że jesteśmy objęci tą dobrą nowiną, czyli nas dotyczy ta Ewangelia, ta dobra nowina, że Chrystus zwyciężył dla nas, że Chrystus dla nas otworzył drogę do wiecznego zbawienia. Ale myślę, że jest też druga rzecz, jak możemy na to spojrzeć. Społeczność w Ewangelii to jest społeczność, w której mamy ze sobą relacje, przeżywając to, co owa Ewangelia nam zapewnia. Wierzący ludzie powinni ze sobą rozmawiać o Chrystusie. Wierzący ludzie powinni tym żyć. Wierzący ludzie we współczesnym świecie, szczególnie w Polsce, bardzo chętnie spędzają czas rozmawiając ze sobą o cudzych grzechach. Ale to, co pokazuje Pismo Święte jako wzór dla nas, to to, że powinniśmy rozmawiać ze sobą o Chrystusie. Powinniśmy rozmawiać ze sobą o Ewangelii, powinniśmy przeżywać te wszystkie prawdy tak, aby one stawały się jeszcze bardziej w nas utrwalone i abyśmy też umieli się tym wszystkim dzielić z innymi. Więc mamy tutaj werset, na którym już to skończyłem. Okej. Siódmy. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że mam, przepraszam, że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Więc Biblia pokazuje, że Boża łaska nie jest zależna od okoliczności. Apostoł Paweł był człowiekiem, który przed swoim nawróceniem, można było powiedzieć, był typowym celebrytą Izraela tamtych czasów. Należał do Sanhedrynu. Trudno było należeć do większej elity niż należeć do Sanhedrynu w tamtych czasach. Apostoł Paweł był człowiekiem, który jako nienawrócony człowiek miał otwartą drogę do robienia kariery i odnoszenia wszystkich możliwych sukcesów. Nawrócenie pokrzyżowało te plany. Nawrócenie spowodowało, że apostoł Paweł stał się w wielu miejscach personą non grata. Stał się kimś, kogo tam nie chciano, kimś prześladowanym, kimś, na kogo podjęto wiele zamachów. W większości nieudanych. Udał się chyba tylko jeden, ale później Paweł prawdopodobnie został przywrócony do życia, kiedy został ukamienowany w Listrze. Ale apostoł Paweł prowadził życie, w którym doświadczał rzeczy różnych. Doświadczał często klęsk, doświadczał często prześladowania, doświadczał często problemów i doświadczał niezwykłych zwycięstw. Ale apostoł Paweł, mówiąc o Bożej łasce, mówi, że owa łaska jest przez cały czas tak samo aktualna i w tym czasie, kiedy siedzi w więzieniu i wszystko wygląda źle i w tym czasie, kiedy jest na świeczniku i wszyscy go podziwiają i każdy chce się do niego dostać niczym fanki na koncercie Beatlesów. Więc apostoł Paweł mówił, jesteśmy uczestnikami tej łaski bez względu na okoliczności. I myślę, że to jest strasznie ważna rzecz, szczególnie w naszych czasach, dlatego że człowiek Zachodu kwestie Bożej przychylności czy Bożej łaski traktuje często bardzo po prostacku. Bardzo często w naszym życiu jest jak w kawałku Klausa Mittwocha, który śpiewał Jezu, jak się cieszę, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Myślimy, że jesteśmy błogosławieni wtedy, kiedy wszystko idzie nam dobrze, a kiedy są jakieś problemy, to widać, Bóg się od nas odwrócił. Paweł nie miał takiego myślenia nigdy, a był nieraz wychłostany, nieraz siedział w więzieniu, nieraz chciano go zabić, ale apostoł Paweł nie był człowiekiem, który miał poczucie, że kiedykolwiek Bóg się od niego odwrócił. To jest ciekawe. Nie miał poczucia, że kiedykolwiek utracił Bożą łaskę. Nie miał poczucia, że okoliczności, w których się znalazł, świadczą o braku miłości ze strony Boga, czy braku Jego życzliwości, łaski, troski i tak dalej. I o tym też zapewnia adresatów swojego listu, że Boża łaska jest ciągle aktualna, tak samo, bez względu na okoliczności. Ósmy werset. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię za wami wszystkimi serdeczną miłością w Chrystusie Jezusie. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagane na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Więc Pismo tutaj mówi o tym, że apostoł Paweł był człowiekiem, który doświadczając wielu różnych trudów, wielu różnych okoliczności, przez cały czas miał pewien wyznaczony cel. Jego zadaniem było to, aby przywieść wszystkich ludzi tak bardzo do posłuszeństwa w wierze Chrystusowi, abyśmy mogli poprzez to posłuszeństwo doświadczać głębi tego, co Bóg ma dla nas, nie tylko poprzez poznanie intelektualne, dlatego że wtedy chrześcijaństwo byłoby tylko jakąś filozofią lub tylko jakąś religią, ale mówi o poznaniu i doznaniu. Prawdziwe chrześcijaństwo polega na tym, że Bóg wychyla się spoza zasłony wieczności i Ciebie dotyka. I ma na Ciebie wpływ. I to zostawia w Tobie ślady. Rzeczywistość religii polega na tym, że człowiek w nieskończoność próbuje zaspokoić Boga, który pozostaje na zawsze poza zasłoną. Więc robisz coś i nic z tego praktycznie nie wynika. Ale w tej rzeczywistości, do której odnosi się apostoł Paweł, jest poznanie i doznanie. 9 werset. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej, czyli on uznawał to za fakt, że w czasie, kiedy przyprowadził do Boga owych ludzi, oni mieli poznanie i doznanie Bożej miłości. Ale tutaj mówi o procesie pogłębiającym się, o tym, że powinno tego być znacznie więcej. I mówi, i oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Doznanie to nie to samo, co poznanie, prawda? Możesz przeczytać coś na temat jakiegoś samochodu, a później możesz zadzwonić i umówić się na jazdę próbną. Ja jakiś czas temu przeczytałem coś na temat jakiegoś samochodu, umówiłem się na jazdę próbną i nie mam ochoty tego powtarzać w tym modelu samochodu. Ale to, co przeczytałem, brzmiało dobrze, a to, czego doznałem, już nie. Z Bożą miłością na pewno jest inaczej. Myślę, że raczej nasze poznanie jest bardzo niewielkie i jesteśmy zaskoczeni przy doznaniu, jak wielkie to jest. Słowa nie są w stanie oddać tego, co Bóg jest w stanie do naszego życia wnieść. I różnica między poznaniem a doznaniem jest właśnie taka. Możesz o czymś wiedzieć albo tego doświadczyć, ale Biblia mówi, że potrzebujemy i wiedzieć, i doświadczyć. Więc autentyczne chrześcijaństwo zawsze wiąże się z tym, że Boża miłość nie jest abstrakcją, nie jest czymś, w co musisz wierzyć, nie jest czymś, co musi być jedynie przez cały czas czczonym mitem, z którego nic nie wynika. Ale Boża miłość jest czymś, czego możemy doświadczyć w różnych sferach naszego życia. Boża miłość jest czymś, co przynosi do naszego życia przełomy, wyzwolenie i najróżniejsze rzeczy. Gdyby nie praktyczne Boże działanie, to podejrzewam, że moje życie pewnie potoczyłoby się dużo gorzej niż się potoczyło, a kto wie, czy żyłbym w ogóle dziś jeszcze. Dlatego, że w moim życiu było wiele zła, z którego Bóg wyzwolił mnie w praktyczny sposób. Nie byłem w stanie tego zrobić sam. Podejrzewam, że też nikt życzliwie nastawiony do mnie nie byłby w stanie mi pomóc. Ale Bóg, działający w sferze ponadnaturalnej, jest w stanie zmieniać rzeczy, które dla ludzi są nie do zmiany. I na tym polega Boża miłość. On sprawia, że rzeczy niemożliwe stają się faktem. Zaczynają żyć. Często mam w ostatnim czasie różnego rodzaju obrazki przed swoimi oczyma, szczególnie związane z rodzicami, którzy przychodzą do mnie ze swoimi małymi dziećmi i mówią: modliłeś się o nas, nie mogliśmy mieć dzieci, zobacz, to jest moja Zuśka, czy tam ktoś inny. W ostatnich miesiącach przynajmniej kilka razy ktoś do mnie podszedł, mówiąc o tym, a zacząłem mieć przełom, jeśli chodzi o modlitwę w kwestii bezpłodności jakieś 6 lat temu, może 7. I od tego czasu urodziło się kilkadziesiąt dzieci z bezpłodnych par i teraz dosyć często na trasach po Polsce spotykam te pary z ich małymi dziećmi. I wiecie, dla mnie to jest jedno z najbardziej praktycznych doświadczeń Bożej miłości, bo jakoś tak się dziwnie składa, że prawie zawsze, kiedy przychodzą ludzie modlić się w tej sprawie, to są zapłakani, jeśli nie dwoje, to przynajmniej ona. I najczęściej mówią mi o bezradności, wszelkich próbach i poczuciu klęski. Ale Bóg odmienia to w jednej chwili. I to jest niesamowite. Możemy doświadczać uwolnienia, przemiany, możemy doświadczać wielu najróżniejszych rzeczy, które ciężko byłoby jakoś skatalogować, które są wyrazem Bożej miłości. Bóg patrzy na ciebie jak na ptaka, który zaplątał się w sieci. W psalmach kilkakrotnie pojawia się określenie, że On jest tym, który uwalnia nas z sieci ptasznika. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś ptaka, który wpada w sieć i nie może się wyrwać i jedyne, co mu pozostaje, to szamotanie się, z którego nic nie wynika. A Biblia mówi, że Bóg przychodzi do naszego życia i wyciąga nas z sideł ptasznika i wypuszcza na wolność. I na tym polega Jego miłość. Na tym polega doznanie Jego miłości. Często ludzie, którzy siedzieli w jakimś zniewoleniu, czy w jakiejś chorobie, czy w jakimś ograniczeniu przez długie, długie lata, są uwalniani w jednej chwili. Jest to akt Bożej miłości objawiającej się w praktyczny sposób. I apostoł Paweł, człowiek, który wiedział coś na temat Bożej woli, mówi: o to się modlę, aby wasza miłość obfitowała we wszelkie poznanie i doznanie. Bóg chce, abyś bez względu na to, jak wiele poznałeś, poznałaś, abyśmy poznali więcej. Bóg chce, abyśmy bez względu na to, jak wiele doświadczyliśmy, byśmy doświadczyli więcej. Czy to nie jest dobra wiadomość? Pomyślmy przez chwilę o wszystkim tym, co doświadczyliśmy z ręki Boga. I pomyśl sobie, że Bóg, który na to patrzy, myśli, no to dopiero był taki malutki wstęp. Teraz powinniśmy po tej rozgrzewce zacząć iść dalej. Tak Bóg patrzy na swoją łaskę, którą nam okazuje. Bóg chce w naszym życiu działać, ale Bóg działa w naszym życiu poprzez wiarę. I dlatego potrzebujemy dbać o to, aby nasze poznanie wzrastało. Nim więcej wiesz na temat Boga, nim więcej wiesz na temat tego, co On czyni obecnie, nim więcej wiesz na temat Jego zobowiązań i obietnic, jakie złożył dla nas, tym łatwiej jest nam wierzyć, że nasze doświadczenie będzie się pogłębiało. I co z tego wynika? Więc kiedy mamy głębsze doświadczenie, głębsze poznanie i doświadczenie Bożej miłości, następuje później werset 10. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy. Pełni owocu sprawiedliwości przez poznanie Jezusa ku chwale i czci Boga. Więc Biblia pokazuje, że bliskie trzymanie się Boga sprawia, że stajemy się czyści. Co jest ciekawe, Pismo Święte pokazuje zupełnie inną logikę, niż pokazuje świat religijny na temat Boga. Pismo Święte bardzo często jest w zupełnej sprzeczności z religijnymi koncepcjami. Pismo mówi, że kiedy nasze doświadczenie Bożej miłości pogłębi się, wtedy staniemy się czyści. Podczas gdy bardzo często ludzie, którzy próbują szukać Boga, mają taką informację: ty musisz się oczyścić, żeby w ogóle móc zbliżyć się do Boga. I bardzo często Bóg jest pokazywany jako ktoś, kto ma problem z pogardą w stosunku do człowieka, który nie jest doskonały. Bardzo często świat religijny pokazuje, że najpierw musisz oczyścić się, stać się doskonały, stać się najświętszy, jak tylko można, według własnych wysiłków, żebyś mógł przyjść i doświadczyć Bożej miłości. A Biblia mówi, że to doświadczenie Bożej miłości czyni nas czystymi. Widzicie, jaka tutaj jest logika? Zupełnie odwrotna. Ja wierzę Pismu Świętemu. nie wierzę, że człowiek jest w stanie osiągnąć coś, co będzie się Bogu podobało bez Jego pomocy. Według Bożych zasad ta rzeczywistość funkcjonuje tak, że Bóg chce, aby w naszym życiu było tylko to, co zrobiliśmy razem. Nie to, co zrobiliśmy dla Niego, czy z myślą o Nim. Kiedy Izraelici postanowili zrobić coś z myślą o Bogu, to ulepili Mu złotego cielca jako podobiznę. Pomyśl sobie, że ktoś lepi złotego cielca i nazywa go Twoim imieniem i mówi: oto jest Bóg. To było bardzo głupie. Użyli do tego cennego materiału, jakim było złoto, więc na pewno byli gotowi zapłacić cenę za to, by wznieść posąg Bogu. I zrobili Bogu w prezencie coś, czym Bóg szczególnie mocno się brzydził. I kiedy człowiek chce coś zrobić dla Boga, ale nie interesuje go to, czego Bóg naprawdę pragnie, to najczęściej nasze działania są zupełnie nietrafne. Wiecie, kiedyś, może to się nagrywa? Trudno, to już niech się nagrywa. W jednym kabarecie przychodził człowiek i mówi do swojej żony: kochana, kupiłem ci prezent, i wyciąga flaszkę. Wiecie, komu ten prezent zrobił? To był pretekst, żeby zrobić prezent sobie, a nie żeby zrobić jej prezent. I bardzo często ludzie w ten sposób siebie traktują nawzajem. Próbują swoje własne wyobrażenia zrealizować, dając komuś prezent. I może na przykład nie lubisz, załóżmy, grillować latem, a twój mąż kupuje ci wielkiego grilla, bo on lubi. I to jest prezent, który zrobił tobie. Rozumiecie, co mam na myśli? Ludzkie wyobrażenia na temat tego, co Boga by zaspokoiło w momencie, kiedy nie mamy z Nim bliskiej relacji, jest bardzo odległe od tego, co Boga naprawdę mogłoby zaspokoić. Najczęściej to, co ludzie robią z myślą o Bogu, jest czymś, co się Jemu bardzo nie podoba. I złoty cielec jest tego wyrazem. Ale to, czego Bóg najbardziej pragnie, to współtworzenia w naszym życiu. On chce współdziałać. On chce być razem z nami. On chce widzieć nasze posłuszeństwo, chce widzieć naszą uległość i chce widzieć współdziałanie. Duch Święty przychodzi do naszego życia jako pomocnik, jako parakletos, jako ten, który wspiera. I wiecie, trudno jest robić coś razem, nie robiąc tego razem, prawda? A Duch Święty nawet w swoim tytule, w swojej nazwie, jako parakletos w języku greckim, jest to coś, co ma swoje uzasadnienie tylko wtedy, kiedy istnieje pewnego rodzaju wzajemność i zależność. Nie możesz być pomocnikiem nikogo, prawda? Albo nie możesz być pomocnikiem w nierobieniu niczego, prawda? Duch Święty przychodzi do naszego życia, aby pomóc nam zrobić dokładnie to, czego Bóg od nas pragnie. I dlatego potrzebujemy wchodzić w głęboką relację z Duchem Świętym poprzez modlitwę, abyśmy mogli Bogu przynieść owoc, który będzie Mu się podobał. Owoc, który Go zaspokoi. Bóg chce widzieć w naszym życiu rzeczy, które Mu się podobają. I wiecie, nieraz nauczyciel popełnia jakieś nauki w stosunku do dzieciaków, a później obserwuje, czy załapały. Nieraz wykładowca, czytając pracę swoich studentów, myśli sobie: o, to już nie jest tylko bezmyślny bełkot i cytowanie rzeczy, których się nie rozumie, ale widać w tym, że ta osoba zrozumiała i potrafi to, co zrozumiała, przekazać własnymi słowami. Często ktoś, kto próbuje przekazać coś innym, później może doświadczyć albo poczucia satysfakcji wynikającej z tego, że widzi, że przekazane treści wydały owoc, lub może zobaczyć, że jedyne, co się stało, to ludzie bezmyślnie, bełkotliwie powtarzają coś, czego nie rozumieją. Podczas gdy Bóg poprzez współdziałanie z nami chce nauczyć nas swojej natury. On chce sprawić, byśmy byli podobni do Niego. Może brzmi to dosyć dziwnie i pewnie byłoby dziwne, gdyby nie fakt, że Biblia wielokrotnie o tym mówi, gdzie Bóg wzywa: naśladuj mnie, bądź taki jak ja. Bóg chce, abyśmy odkrywali prawdę o Jego naturze i abyśmy stawali się tacy jak On. I wtedy jesteśmy w stanie wydać ten owoc, który Bogu się podoba. Bóg ma poczucie satysfakcji, kiedy patrzy na nas i widzi, że postępujemy, czy podejmujemy decyzje, czy myślimy o pewnych sprawach tak, jak On by to zrobił, nawet kiedy nie musi nam dawać objawienia w tej sprawie. To jest działanie uświęconego umysłu, uświęconego serca. To jest owoc sprawiedliwości. To jest efekt wywołany tym, że jeśli przystajesz z Bogiem i masz z Nim realną społeczność, to w końcu zaczynasz być osobą coraz głębiej przemienioną przez Niego. Jest to zaledwie 11 wersetów z pierwszego rozdziału listu do Filipian. Tak jak mówię, od jakiegoś czasu zapowiadałem, że zajmiemy się omawianiem treści niektórych ksiąg. Nie wiem, jakie to wrażenie na Was robi, więc zwykle tego nie mówię i nie robię czegoś takiego. Ale jeśli ktoś z Was po nabożeństwie będzie chciał podzielić się tym, czy mu tego typu nauczanie jest potrzebne, czy raczej go nudzi i nuży, to jestem w stanie przyjąć jedno i drugie. Więc jeśli Ciebie to nuży, jeśli nie wchodzi to Tobie, to też dobrze będzie, jeśli się tym podzielisz. A jeśli to jest to, czego potrzebujesz, to też dobrze zrobisz, jeśli o tym powiesz. Potrzebujemy uczyć się analizować Słowo. Oczywiście to, co robimy teraz, nie jest jakąś głęboką analizą wartą odczytów na uniwersytecie, ale myślę, że potrzebujemy uczyć się analizować Słowo kawałek po kawałku, rozdział po rozdziale, poznawać je tak, abyśmy naprawdę czerpali maksimum z tego, co nam przez Pismo Święte zostało przekazane. Dziękuję.